Life.net.
Już nie potrafimy policzyć, ile dni pozostajemy w domu, ale nadal. Chociaż dzisiaj ludzie tłumnie ruszyliśmy do parków, lasów, nad morze i w góry, bo to wszystko już możemy robić. Trwa epidemia, trwa stan zawieszenia, chociaż lekko odmrożona jest gospodarka. Trwają też gorące konsultacje polityczne. O tym będę rozmawiał w popołudniu wnet z Michałem Karnowskim. O godzinie 17 wyruszymy na zachód do studia Dziki Zachód i Wojciecha Cejrowskiego, a teraz zaczynamy.
Wiadomości wnet.
Doktor Rafał Brzeski przy telefonie. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jak zwykle oczekuje pan pewnie na serwis informacyjny.
Tak jest.
Dobrze. Prezydent Andrzej Duda złożył solenne zobowiązanie, że w swojej drugiej kadencji nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500+ lub wydłużała Polakom wiek emerytalny. W ocenie prezydenta stoimy przed wyborem, czy będzie Polska plus, czy Polska minus. Andrzej Duda oświadczył, że chce Polski plus, niezależnie od tego, czy, cytuję, jest kryzys, czy go nie ma. Przeciwieństwem prezydenckiej wizji jest Polska minus, w której, chciałoby się powiedzieć, pieniędzy nie ma i nie będzie, a wybór należy do obywateli. Prezydent Władimir Putin oświadczył dzisiaj, że rosyjska służba zdrowia opanowała koronawirusowy kryzys, ale do szczytowego punktu liczby zarażeń jeszcze sporo brakuje. Według dzisiejszego komunikatu liczba zarażonych wirusem osób przekroczyła 47 tysięcy, a liczba zgonów 400. Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa, o Boże, jaka to straszna nazwa, kraje Unii Europejskiej potrzebować będą kolejnych 500 miliardów euro od instytucji unijnych na odbudowę swoich gospodarek. Tak ocenił w wywiadzie dla Corriere della Sera Klaus Regling, dyrektor Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Ministrowie finansów Unii zgodzili się już 9 kwietnia na utworzenie funduszu interwencyjnego w wysokości 540 miliardów euro, ale według Reglinga jest to za mało i potrzeba drugie tyle. Jego zdaniem powinna to zadekretować Komisja Europejska i wpisać te dodatkowe 500 miliardów do unijnego budżetu. Regling przewiduje, że nawet i te gigantyczne kwoty mogą okazać się zbyt małe i już teraz trzeba dogłębnego przemyślenia funduszy unijnych, gdyż inaczej Unia Europejska się rozpadnie. Japońska służba zdrowia balansuje na krawędzi załamania. Ambulanse z chorymi coraz dłużej krążą między szpitalami, zanim znajdzie się miejsce dla pacjenta i to nawet w stanie ciężkim. Wiele szpitalnych ośrodków intensywnej terapii nie przyjmuje z braku miejsca chorych po zawałach oraz ofiar wypadków. Lekarze japońscy biją na alarm, że w kraju brakuje nie tylko miejsc w szpitalach, ale również medyków, sprzętu, maseczek, przyłbic i fartuchów. Wysiłki lekarzy paraliżuje także niekompetencja administracji państwowej oraz powszechna niechęć Japończyków do zachowywania dystansu w miejscach publicznych. Koronawirus zadał potężny cios w dołek kartelom narkotycznym. Dech odebrały im stagnacja gospodarek, zamknięcie granic oraz blokady sanitarne, które sparaliżowały siatki dealerów i międzynarodowe kanały przerzutowe. Na domiar w epicentrum koronawirusa w chińskim mieście Wuhan nie pracują jeszcze zwykłą mocą fabryki farmaceutyczne wytwarzające półfabrykaty do produkcji regularnych, a popularnych syntetycznych narkotyków, takich jak amfetamina i fentanyl. Z ustaleń agencji Associated Press wynika, że narkotykowy handel detaliczny zastopowały kampanie Zostań w domu, które przeistoczyły miasta w pustkowia. Zamknięte są bary, kluby i dyskoteki, czyli teren działań dealerów detalistów. Handel hurtowy paraliżuje natomiast blokady granic. Ruch samochodowy zamarł nawet na granicy między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, a przecież to pod jego osłoną narkotyczne gangi smuglowały swój towar. O logistycznych kłopotach karteli świadczą najlepiej rosnące gwałtownie uliczne ceny narkotyków. W blokowisku Villeneuve de Garenne na północy Paryża wybuchły dzisiaj przed świtem spektakularne zamieszki. Ubrani na czarno manifestanci nie tylko obrzucili kamieniami interweniujących policjantów, ale również ostrzelali ich sztucznymi ogniami. W ciemnościach nocy wywołało to barwny efekt obliczony na dramatyczne relacje telewizyjne. Bezpośrednią przyczyną rozruchów była kolizja młodego motocyklisty arabsko-muzułmańskiego pochodzenia z nieoznakowanym samochodem policyjnym. Ciężko ranny motocyklista przebywa w stanie krytycznym w szpitalu. Protestom we Francji sprzyja klimat sprzeciwu wobec przedłużania do 11 maja obostrzeń powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa. W imigranckich blokowiskach ograniczenia sanitarne, przede wszystkim kontrolowane przez policję, utrzymywanie dystansu, postrzegane są jako źródło wszelkich niewygód i bezrobocia. I te już wszystkie informacje, wszystkie są dzisiaj wszędzie, w różnych agencjach, dziennikach radiowych, w telewizjach, powiązane w mniejszym lub większym stopniu z koronawirusem. To najważniejsza sprawa na globie.
Doktor Rafał Brzeski pozostaje przy telefonie. Za chwilę poprosimy o komentarz w pewnej sprawie, ale zanim to się stanie, posłuchamy zespołu Genesis. 12 minut po godzinie 16. Doktor Rafał Brzeski przy telefonie. Komentarz dotyczący wyborów prezydenckich.
Proszę Państwa, od kilku dni słucham ze zdziwieniem dyskusji polityków, komentatorów, różnych mądrych ludzi, którzy w ogóle kłócą się czasami jak w maglu o to, kiedy należy przeprowadzić wybory prezydenckie. No i coś tak mnie dziwnie uderzyło i postanowiłem przyjąć za podstawę komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z ostatnich wyborów do Sejmu i policzyć. No i wyliczyłem, że na jedną obwodową komisję wyborczą przypada przeciętnie 1097 wyborców. Zgodnie z ordynacją wyborczą komisje obwodowe liczą od 6 do 8 członków. Czyli na jednego członka przeciętnej komisji wyborczej, takiej, która liczy 6 osób, przypada 180 przeciętnych wyborców. A w przypadku komisji liczącej 8 osób, 137 wyborców. W ostatnich wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 62%, a więc na przeciętną obwodową komisję wyborczą przypadło tylko 680 lokalnych wyborców. Tym samym na jednego członka 6-osobowej komisji wyborczej przypadło 113 osób, a na 8-osobowej 85 osób. No, zbrojny w te wyliczenia popytałem w aptekach oraz w sklepach spożywczych i supermarketach Warszawy oraz mojego miasta powiatowego. No i okazało się, że kasierki w sklepach obsługują podczas zmiany od 120 do 150 klientów, natomiast aptekarki od 70 do 110 klientów. Tak więc w mojej ocenie, misia o bardzo małym rozumku, cała ta dyskusja o takich lub siakich wyborach i ich bezpieczeństwie jest po prostu bez sensu. Bo przecież ten sam rząd wielkości ludzi do obsługi wyborców i klientów w sklepie lub w aptece. Identyczna możliwość zabezpieczenia terenu w postaci barier, kolorowych pasków na podłodze, oznaczających miejsce wyczekiwania 2 metry od innego głosującego. Podobne tafle z pleksiglasu oddzielające członka komisji, podobnie jak kasierkę w sklepie. A nawet jeśli pogoda będzie ładna i słoneczna, to ewentualna kolejka na zewnątrz lokalu, na świeżym powietrzu, w promieniach słońca, będzie zdrowsza niż stanie w galerii handlowej, gdzie w warszawskiej galerii obserwowałem kolejki długie na 200-300 metrów. Moim zdaniem więc nie ma o co kruszyć kopii. Należy po prostu przeprowadzić zwykłe, takie jak zawsze, wybory w ustalonym terminie 10 maja i koniec, kropka. Ewentualna modyfikacja może dotyczyć seniorów, którzy mogliby głosować korespondencyjnie. A poza tym ja tu po prostu nie widzę poza biciem piany innego argumentu. O! I to już tyle, co miałem do powiedzenia o wyborach.
To ta cisza była po to, żebyśmy sobie mogli uzmysłowić te liczby i te wyliczenia, które przeprowadził doktor Rafał Brzeski, bo nie były brane pod uwagę w ogóle w dyskusji politycznej i nie słyszałem polityka, który by powiedział o tym, że 10 maja mogą się odbyć zwyczajne wybory prezydenckie.
No jak najbardziej, dlatego no przepraszam, jeżeli ekspedientka w sklepie czy kasjerka w supermarkecie obsługuje około 100 do 150 klientów, powiedzmy już tak, szerzej, a na 85 osób będzie przypadało na komisję wyborczą złożoną z 8 członków, no to o co chodzi? No przecież to są ten sam rząd wielkości, czyli to samo ryzyko. Ba, mało. Jak gdyby rozłożone bardziej w czasie. Dlatego, że komisja wyborcza pracuje 12 godzin, natomiast kasjerka w supermarkecie 8.
Wybory mogłyby trwać 2 dni. I również, bo może klucz jest w tym słowie przeciętnie, tak? Bo gdzieś przeciętnie w Polsce wypada 1077.
A to zaraz, to ja sobie tutaj podeprzę się. A jakże? W opolskim 955, na Śląsku, na Dolnym Śląsku 1500. Raz jest więcej, raz jest mniej.
Ale największy, jaki jest największy i najbardziej liczebny obwód?
Najpotężniejsze obwody są na Dolnym Śląsku, to są w granicach 1500, a gdzieś na Śląsku zwykłym jest około 2000. Ale to jest minus oczywiście, będzie jaka będzie frekwencja. Ja przyjąłem frekwencję z ostatnich wyborów do Sejmu, była bardzo wysoka. Sądzę, że i w wyborach prezydenckich też będzie wysoka, ale to nadal jest ten rząd wielkości.
Za te wyliczenia...
Czyli ten sam poziom zagrożenia. Bo tym bardziej, ja nawet bym powiedział, że w sklepie jest większy poziom zagrożenia, choćby z tego powodu, że ludzie, którzy się nie najlepiej nawet czują, to pójdą po zakupy, bo nie będą mieli co jeść. Natomiast do wyborów nie pójdą. Czyli ten, kto będzie kasłał i miał za początki czegoś, gdzie mógłby zarażać, to najprawdopodobniej nie pójdzie. Czyli ryzyko jest jak gdyby, jeśli nie mniejsze, to wyrównane. No. A rząd wielkości obsługi ludzi to jest ten sam. No.
Panie doktorze, zasłużył pan za te obliczenia na kwiat jabłoni. Za chwilę posłuchamy tego zespołu, a później jeszcze porozmawiamy o Światowej Organizacji Zdrowia. Dobrze?
Dobrze, dziękuję. Poczekam, a dziękuję za melodię.
Popołudnie Wnet.
Ładna piosenka zespołu Kwiat Jabłoni wprowadzi nas w rozmowę z doktorem Rafałem Brzeskim na temat Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego chcemy o tym rozmawiać?
Dlatego między innymi chciałbym rozmawiać na ten temat, gdyż ponad 980 tysięcy osób już podpisało petycję wzywającą do dymisji dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, doktora Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Amerykański prezydent Donald Trump zarzucił niedawno WHO, Chinocentryzm i świadome kamuflowanie chińskich niedostatków w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a przede wszystkim w rzetelnym informowaniu o szerzeniu się epidemii. To, co się dzieje w tej chwili w mediach, jest no, jedną wielką krytyką i nie tylko Chińczyków, ale również WHO. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo dziwne rzeczy, dzieją się wokół tego, jak się zaczęła epidemia. Niedawno Fox News, to jest amerykańska telewizja, prawdopodobnie mój następca dzisiaj, pan Wojtek Cejrowski, powie znacznie więcej i pewnie znacznie ciekawiej niż ja na ten temat, bo i wie więcej niż ja, ale w każdym razie Fox News podało, że zmutowany wirus przeskoczył z nietoperzy, a nie, to większość naukowców uważa, że zmutowany wirus przeskoczył z nietoperzy na człowieka. Telewizja Fox News już w minioną środę podała, że wirus wyciekł z laboratorium w Wuhan, gdzie prowadzono eksperymenty, a ich celem było udowodnienie światu, że Chińczycy precyzyjniej identyfikują wirusy i zwalczają je skutecznie i w ogóle generalnie są lepsi wirusologi niż Amerykanie. Jak się ogląda zdjęcia publikowane w internecie, podobno z tegoże laboratorium w Wuhanie, no to jeśli im wierzyć, a publikowane są w renomowanych mediach, to zamrażarki, w których przechowywane są eksperymentalne wirusy, to na tych zdjęciach mają pouszkadzane szczelki. No to którędy wirusy miały którędy uciec z tych zamrażarek? Prezydent Trump stwierdził, że prowadzonych jest obecnie wiele dochodzeń i jak to powiedział, cytuję, dojdziemy do tego, co się stało. I tu się stawia mnóstwo zarzutów właśnie temu dyrektorowi generalnemu Światowej Organizacji Zdrowia, doktorowi Tedrosowi. Dlaczego? Dlatego, że ewidentnie kamuflował te chińskie niedostatki w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a przede wszystkim niedostatki w rzetelnym informowaniu o początkach epidemii i jej przebiegu. No i tak sobie pogrzebałem, kim jest doktor Tedros. I wbrew tytułowi okazuje się, nigdy nie praktykował jako lekarz. On otrzymał doktorat Uniwersytetu w Nottingham, brytyjskiego, z zarządzania lokalną administracją służbą zdrowia. A z zawodu jest politykiem. Karierę rozpoczął jako urzędnik administracji dyktatora Mengistu Haile Mariama, a to był bardzo ciekawy człowiek, komunista, który był przywódcą hunty wojskowej zwanej Derg, a która to hunta wojskowa obaliła cesarza Etiopii Haile Selassie. Po przejęciu władzy wojskowi z tego Dergu nawiązali bliską współpracę i przymierze o obronie i współpracy wzajemnej i obronie ze Związkiem Sowieckim i rozpoczęli kampanię reform według najlepszych modeli marksizmu-leninizmu. To znaczy, grunty ziemiaństwa zostały skonfiskowane i oddane chłopstwu. Całość przemysłu znacjonalizowano, a dotychczasową administrację cesarstwa zdymisjonowano. W kraju zapanował chaos, bieda oraz rządy, jak to określono, czerwonego terroru opartego na naukach, tym razem chińskiego przywódcy i twórcy chińskiej wersji komunizmu Mao Tse-tunga. Szacuje się, że w okresie czerwonego terroru zginęło w Etiopii około 500 000 osób. No i a kim był wówczas dr Tedros? Doktor Tedros był wówczas członkiem skrajnie lewicowego ugrupowania Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. To jest takie ugrupowanie polityczne, które obecnie jest jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej wpływowym elementem rządzącej w Etiopii koalicji o nazwie Etiopski Front Ludowo-Rewolucyjny. W tej to administracji rządowej dr Tedros piął się po szczeblach Ministerstwa Zdrowia, a został szefem resortu. A ponieważ umiejętnie zabiegał o fundusze ONZ-u dla Etiopii, i to rzeczywiście trzeba mu oddać, no to go zrobiono ministrem spraw zagranicznych. Nawiązał dobre kontakty z Pekinem i Chiny zaczęły pompować w Etiopię milionowe subsydia w ramach przejmowania w Afryce, bo to się teraz cały czas odbywa, byłych wpływów sowieckich. Teraz to się trochę odbywa w drugą stronę również, to znaczy Rosjanie chcą odzyskać stracone wpływy kosztem Chińczyków. W 2017 roku Tedros wystartował jako kandydat na stanowisko dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, a jego jedynym liczącym się konkurentem, z którym doszedł, bo to było głos po raz pierwszy, głos, poszczególne państwa głosowały, a nie były to tajne wybory ekspertów. A teraz były poszczególne państwa. Jego konkurentem był brytyjski lekarz David Nabarro, przy czym dr Nabarro był epidemiologiem z olbrzymim doświadczeniem, a Tedros był po prostu urzędasem, ale też z olbrzymim doświadczeniem. Przy czym Nabarro skutecznie zwalczał epidemię eboli w Afryce Zachodniej oraz epidemię cholery i ptasiej grypy na Haiti, ale okazało się, że w zderzeniu z dobrze manewrującym urzędnikiem i biurokratą nie ma żadnych szans, zwłaszcza, że za biurokratą stały Chiny. Czyli które z kolei Chiny pompowały pieniądze w różne państwa afrykańskie po to, żeby wyeliminować z Afryki Rosjan. Tedros wygrał wybory 133 głosy do 50. Jednym blokiem głosowało za nim 50 państw afrykańskich, co zresztą przeważyło szalę. Tańc londyński, obrażony, zaczął szukać haków i stwierdził, że w tych państwach afrykańskich to lobowali za Tedrosem energicznie bardzo dyplomaci chińscy i nie wiadomo tylko ile podsypywali do tego dolarów. No a w każdym razie w podzięce za swój wybór Tedros krótko po przejęciu stanowiska dyrektora generalnego WHO rekomendował na ambasadora dobrych usług WHO wspieranego przez Pekin dyktatora Zimbabwe Roberta Mugabe. No i to nawet było już za dużo nawet dla Afrykańczyków i zmuszono, że tak powiem, świeżo wybranego dyrektora do wycofania się i do zwracania większej uwagi na to, co on robi i kogo bierze za kandydata, za personaliach, nawet jeżeli chce spłacić tą kandydaturą długi polityczne wobec Pekinu. No a teraz by trzeba było długo powtarzać błędy, które WHO popełniło w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale wystarczy, jeśli się powie, że 4 stycznia WHO poinformowało, że w Wuhan stwierdzono grupę przypadków zapalenia płuc. Słowem nie było o śmierci. I że sytuacja jest monitorowana. Następnego dnia WHO stwierdziła w swoim biuletynie, że kilku pacjentów ma kłopoty z oddychaniem, ale brak świadectwa transmisji choroby z człowieka na człowieka. O tej transmisji choroby z człowieka na człowieka, to znaczy, że jeden człowiek zaraża drugiego człowieka, to dopiero WHO poinformowało 22 stycznia, gdyż stwierdzono 16 przypadków zakażenia patogenem, ale to stwierdzili eksperci wysłani do Wuhan, a nie samo WHO na podstawie informacji z Pekinu. Nie, nie, nie. Ci eksperci stwierdzili, że istnieje międzyludzka transmisja. Ale nadal komunikat Światowej Organizacji Zdrowia zalecał jedynie izolację chorych, unikanie dużych zgromadzeń oraz częstsze mycie rąk. Ja tu jeszcze w takim długim katalogu, który został opublikowany, chcę znaleźć jedno miejsce, ale widzicie, że to jest bardzo takie znamienne, bowiem WHO niesłychanie późno zdecydowało się, że maseczki to jednak to jest skuteczny środek. O, 8 kwietnia, przepraszam, 6 kwietnia WHO ogłosiło, że maseczki są skutecznym źródłem rozprzestrzeniania się wirusa i winny być stosowane razem z innymi metodami, a wcześniej nie. Natomiast 2 dni później, jak po pierwszej krytyce Donalda Trumpa, dyrektor Tedros zaapelował do i wezwał przywódców politycznych na świecie, aby nie upolityczniali pandemii, chyba że chcą fali czarnych worków ze zwłokami. Wobec czego doprosił się jak gdyby tenże dyrektor generalny, że zaczynają się pozwy zbiorowe. Na razie są przeciwko Chinom i to amerykańscy prawnicy złożyli 2 dni temu pozew zbiorowy przeciwko Chinom w imieniu tysięcy powodów z 40 krajów na gigantyczną kwotę $6 bilionów. I pozew zarzuca komunistycznym władzom w Pekinie niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do wybuchu epidemii koronawirusa, a później pandemii globalnej. Oraz zarzucili ukrywanie przyczyn i rozmiarów epidemii. Tym, który kamuflował to właśnie ukrywanie, jak gdyby wtórnie kamuflował ukrywanie, to był szef, jeszcze cały czas szef tej Światowej Organizacji Zdrowia, który z kolei twierdził, że Chiny z historyczną energią ustalają nowe standardy w zwalczaniu epidemii. No i doczekał się tego, że jest w tej chwili prawie 1 000 000 ludzi, chyba nie wiem, kilkanaście tysięcy brakuje do 1 000 000 ludzi, którzy mają go już dość na świecie. A czy co się stanie, to nie wiadomo.
I o czym opowiedział w Popołudniu Wnet dr Rafał Brzeski, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również za cierpliwość w wysłuchiwaniu tych informacji i mojego, że tak powiem, tłumaczenia z różnych źródeł, które udało mi się pozbierać w różnych miejscach.
Usłyszymy się za tydzień w Popołudniu Wnet, a teraz usłyszymy piosenkę My Number.